Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patenek.
Arek Paterek, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Para Radio Poznajemy Nieznane. Z wielką radością mogę oznajmić, że idea naszej audycji spotkała się z uznaniem może nie całego, jednak tego środowiska, które zajmuje się zjawiskami paranormalnymi w Polsce. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma znanymi portalami, są to paranormalne.pl, spirytyzm.pl, są też z nami grupy Anomalium, grupa Idem per Idem. Pozdrawiamy naszych przyjaciół i z tego miejsca zachęcam wszystkich słuchaczy do odwiedzania zaprzyjaźnionych portali. Można tam przeczytać mnóstwo ciekawych artykułów i poudzielać się na forach danych portali. W dalszym ciągu prowadzimy rozmowy z innymi znanymi portalami, a także z ewentualnymi gośćmi naszej audycji. Naszym partnerem jest również blog Ezokultus, a dziś będziemy rozmawiać z jego twórcą, również z naszym zeszłotygodniowym gościem Wojtkiem. Witam Ciebie serdecznie.
Witam serdecznie.
Dziś po raz kolejny audycja będzie nieco rezerwowa. Powód jest taki sam jak tydzień temu. Powody zawodowe przeszkodziły naszemu, powiedzmy, oryginalnemu gościowi w przeprowadzeniu tej audycji. A dzisiejsza audycja będzie troszeczkę połączona z tym, co było w zeszłym tygodniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przywoływaniu duchów różnych innych bytów. Wojtku, od czego możemy zacząć?
Od powiedzenia, że jest to cholernie niebezpieczne.
Właśnie, jest niebezpieczne. To powiedz może, do tych niebezpieczeństw na pewno później dojdziemy. Powiedz mi i słuchaczom, co właściwie wywołujemy?
Co wywołujemy? Problemy. A tak dokładniej, głównie wywołuje się tak zwane byty astralne. I tutaj należy zacząć od przytoczenia odrobiny terminologii, co nazywamy bytami astralnymi. Także teoria. Większość systemów okultystycznych uznaje, iż nasz świat materialny jest takim pierwszym wymiarem, wymiarem typowo fizycznym, wokół którego równocześnie istnieją również wymiary energetyczne. Jednym z takich wymiarów jest wymiar astralny. Jest to wymiar najbliższy naszemu planowi fizycznemu. I na tym planie astralnym tam sobie żyją różne takie stworzonka. Tak jak my mamy tutaj na Ziemi fizycznej florę i faunę, tak i w świecie astralnym są jakieś żyjątka, odpowiedniki naszych gryzoni, drapieżników i roślinek. Istoty te żywią się energią. Energią życiową, jak to u nas na naszym ziemskim planie mówimy, prana, chi, ki i tak dalej, to wszystkie terminy, to się odnoszą właśnie do energii życiowej. I te stworzonka z planów astralnych, one się odżywiają właśnie taką energią. I choćby nie wiem co, ludzie chcieliby sobie myśleć, że sobie tam przywołują duchy zmarłych przodków i tak dalej, nie, to jest fałsz. Tak naprawdę przywołujemy te byty astralne, które przychodzą nie po to, żeby nas nauczać, tylko po to, żeby sobie na nas pojeść.
Wojtku, czyli...
I od tego należałoby zacząć.
Wojtku, czyli uważasz, że nie ma czegoś takiego, nie można skontaktować się z duchem, nie można przywołać ducha, tak?
W 100% się nie zgodzę, w 99% tak, ponieważ mamy coś takiego jak nawiedzone lokacje, prawda? Tam faktycznie krążą duchy, które, jak to się mówi, nie poszły w kierunku światła. Z takimi duchami można się skontaktować, ale nie można ich przyzwać z odległości iluś tam kilometrów. Trzeba po prostu iść do takiego nawiedzonego miejsca, gdzie ten duch krąży, tam się z nim kontaktować. Jeżeli w zaciszu domowego ogniska przywołujemy sobie jakiś byt, to nie możemy przyzwać ducha osoby zmarłej, ponieważ ten duch już nie istnieje.
Wojtku, mówimy o tym, że przywołujemy właśnie byty astralne, że bardzo mało prawdopodobne jest przywołanie ducha, jednak chyba będziesz musiał się ze mną zgodzić, że wiele razy, kiedy ludzie próbują właśnie przywołać jakiegoś ducha osoby zmarłej, czy to rodziny, czy po prostu ducha, zdarza im się przywołać demona.
To jest bardzo rozległy temat i tak, to jest prawda. Tylko co rozumiemy pod terminem demon?
No właśnie, demon... Czy to jest prostu jeden z tych bytów astralnych, prawda?
To jest byt astralny, który po prostu jest bardziej napakowany sterydami. Po prostu jest taki, można powiedzieć, inny gatunek, bardziej drapieżny. On ma jakąś tam świadomość, jakąś tam inteligencję. On jakoś sobie tam egzystuje na wyższym poziomie. I tak samo chcę sobie pojeść, prawda? I kiedy sobie coś przywołujemy, czasem może się zdarzyć tak, że energie, które generujemy, są tak silne, że przyciągną takiego wielkiego drapieżca, jakim jest demon.
Czyli mamy już tego demona, może nazwijmy rzeczy po imieniu, bo dla niektórych cały czas to jest poplątanie z pomieszaniem. Demony, czyli te byty i inne byty, które zdarza się ludziom przywołać, nie są, nie były i nie będą nigdy istotami ludzkimi, prawda?
Teoretycznie tak, chociaż prawa reinkarnacji są różne. Czyli... Teoretycznie tak, nigdy nie były istotami ludzkimi i nigdy takimi nie będą, można tak powiedzieć.
No właśnie, powiedz, jeżeli już tak ogólnie omówiliśmy, co możemy wywołać, jakie są metody wywoływania tych właśnie, jak to większość ludzi myśli, duchów, jak się okazuje, bytów, czy może bardziej niebezpiecznych rzeczy, jakie są metody, te najbardziej znane, te najbardziej skuteczne, bo wiadomo, że to, że coś jest najbardziej znane, niekoniecznie jest czymś najbardziej skutecznym, prawda?
No tu ciężko powiedzieć, tu wszystko zależy od tego, kto tak naprawdę wywołuje. Ogólnie te wszystkie rytuały przywoływania czegokolwiek, one są oparte na określonym schemacie. Musi być intencja, musi być energia. Jeżeli te dwie rzeczy mamy zachowane, to wtedy różne zaklęcia, prawda, jakieś recytacje, jakichś rytów i tak dalej, to jest w stanie przyzwać jakąś istotę. Właśnie zależy to od tego, kto tak naprawdę przywoływuje. Jeżeli jest to osoba słaba, która tak naprawdę nie jest w stanie się skupić, nie jest w stanie włożyć taki rytuał całego swojego serca, a więc właśnie intencji i energii swoich, wtedy bardzo mało prawdopodobne, że cokolwiek uda się przyzwać, ponieważ nic nie będzie zainteresowane taką słabą bateryjką. Jeżeli osoba natomiast jest bardzo zaangażowana w to, co robi, jeżeli wkłada w to serce, jeżeli emanuje naprawdę silnymi emocjami i daje dużo energii w taki rytuał, wtedy może różne rzeczy faktycznie przywołać. I to nie jest tak, że trzeba sięgnąć do jakichś dziwnych planów astralnych i tak dalej, konkretną istotę przywołać, nie. Wystarczy, jeżeli jest ta intencja i pojawiają się energie. Ponieważ te istoty astralne, one cały czas wokół nas krążą. Tam u was właśnie w studiu z pewnością kilka takich będzie siedzieć, a jeśli nie, to na ulicy już na pewno. Jeżeli byłaby odpowiednia dawka energii, to ta dawka energii tą istotę przyciągnie. I to nie będzie żaden byt, któryśmy sobie tam ubzdurali, że to będzie jakiś demon 10. kręgu i tak dalej, jak w jakiejś mądrej księdze wyczytaliśmy. To będzie pierwszy lepszy byt, który się nawinie, który się po nas podczepi, a który potem będzie pretendował, że on jest właśnie tym, co chcieliśmy przyzwać.
Czyli voilà. To, co nam się uda przyzwać, bardzo często podszywa się pod... tak jakby czyta nasze myśli i chce być tym, co przyzywamy, prawda? I może to być zupełnie co innego.
Dokładnie.
Wojtku, muszę tu teraz trochę stanąć w obronie ludzi, którzy praktykują spirytyzm, ponieważ na początku powiedziałeś, że nie ma możliwości połączenia się z duchem osoby zmarłej. Powiedz mi, czy te wszystkie seanse spirytystyczne to jest jeden wielki pic na wodę, jeżeli nawet uda się połączyć z czymś się uda połączyć, to czy w 100% nie będzie to duch osoby zmarłej, czy oni to robią troszeczkę inaczej, bo muszę ci powiedzieć, to już nie będzie tajemnica, ale w przyszłym tygodniu planuję audycję właśnie z kimś, kto... jest w tym kręgu, w tym środowisku spirytystów, jest, powiedzmy, wyznawcą ksiąg Kardeka. Jakie jest twoje tutaj stanowisko w tym miejscu?
Tutaj muszę podkreślić, że nie są wszystko wiedzący i to, co ja tutaj mówię, to ja prezentuję z punktu widzenia mojego.
Jest to hipoteza.
Ja się uczyłem. To jest punkt widzenia. To jest pogląd oparty o doświadczenia, o wiedzę, którą ja zdobywałem od swoich nauczycieli. Spirytyści mogą mieć własne poglądy oparte o swoje doświadczenia. Tak, można powiedzieć, że to jest hipoteza, bo tak naprawdę ani oni, ani ja, my nie wiemy, czy to, co my w co wierzymy, co uznajemy za prawdę, faktycznie tą prawdą jest i prawdopodobnie nie dowiemy się, dopóki nie przyjdzie nam spotkać się z Twórcą.
No, dokładnie.
W każdym razie, z mojego punktu widzenia, jeżeli spirytystra coś przywołuje, bardzo mało prawdopodobne, praktycznie nie jest to możliwe, żeby przyzwać ducha osoby zmarłej. Co najwyżej przyzwiemy właśnie jakiś byt astralny, który będzie wykorzystywał informacje, które są w nas, w naszych ciałach energetycznych, w astralu wokół nas. Będzie wykorzystywał te informacje, żeby nam przekazywać różne rzeczy, żeby nas dalej utwierdzać w tym przekonaniu. Aha, a to ciocia Klaudia, która właśnie umarła 3 tygodnie temu i my się z nią kontaktujemy. A tak naprawdę ten byt sobie pobiera informacje z naszej podświadomości, czy z informacji, które krążą gdzieś tam energetycznie po całym mieszkaniu. Zaczyna nam to wszystko serwować.
Czyli jest to... Twój punkt widzenia, twoja hipoteza.
Tak.
Wcześniej wspomniałeś, że jeżeli będziemy przywoływali ewentualnie cokolwiek, przyczepi się do nas pierwszy lepszy byt, czyli mówisz, że one, chwilkę temu powiedziałeś, że może jest coś w studio, może jest coś na zewnątrz, mówiłeś, że na pewno jest coś na zewnątrz, czyli jeżeli ciebie dobrze rozumiem, chodzi ci o wielowymiarowość, prawda?
Tak.
I teraz... Teraz właśnie... Bardzo ciężko jest, szczególnie ludzi bardzo sceptycznie nastawionych do tej kwestii, przekonać. Ja również bardzo często podchodzę sceptycznie do wielu spraw, jednak w tym momencie chciałem przytoczyć, kiedyś przeczytałem bardzo ciekawe porównanie. Było tam powiedziane, że jeżeli weźmiemy gazetę, taką zwykłą gazetę, taki dziennik powiedzmy, i weźmiemy takie zdjęcie czarno-białe, które w takiej gazecie jest, weźmiemy do ręki lupę i spojrzymy na to zdjęcie w powiększeniu, zobaczymy, że tak naprawdę... składa się ono z czarnych kropeczek, które łączą się bądź robią przerwy. I zobaczymy między tymi czarnymi kropeczkami białe kropki, których właściwie nie widzimy. Tak samo jest z tą rzeczywistością, w której przyszło nam żyć, że na wiele rzeczy patrzymy, jednak nie widzimy tego, co jest pomiędzy. Musielibyśmy spojrzeć na to naprawdę z zupełnie innej perspektywy, żeby zobaczyć wszystko, to co moglibyśmy zobaczyć. To jest taka moja mała, troszeczkę odjechałem od naszego tematu, ale chciałem właśnie powiedzieć tym ludziom, którzy mówią zdecydowanie nie, że zdecydowanie niczego nie ma. Dobrze, wróćmy może do tematu. Wojtek, na pewno będziesz mi potrafił odpowiedzieć na to pytanie. W jakim celu przywołujemy te byty?
O, no, kiedyś, w dawnych czasach... przepraszam. W dawnych czasach... przywoływanie miało bardzo prosty cel. Taki wielki mag okultysta chciał po prostu posiąść wiedzę niedostępną dla zwykłych śmiertelników. No, a takie byty mogły mu tą wiedzę zapewnić za odrobinę jego energii. I on się na to godził i sobie takie byty przyzywał. I tą wiedzę sobie gromadził.
Czyli dostawał jakąś wiedzę w zamian?
Dostawał. Jeżeli nie zostało mu tyłek skopany, to dostawał. No to wszystko zależało od tego, jak zaawansowany taki mag był, prawda? Jeżeli był początkujący, to taki byt po prostu mógł go wyssać z energii, zostawić. Jeżeli był bardziej doświadczony, to mógł taki byt związać. Ten byt musiał mu coś przekazać w zamian. Potem się zaczęło zmieniać, prawda? Przyszedł XXI wiek, przyszły seanse spirytystyczne. Zaczęło się to robić popularne, takie trendy. Pojawiła się po prostu na to moda i tak zostało praktycznie do dzisiaj. Dzisiaj przywołuje się głównie po to, żeby mieć frajdę. To jest bardzo popularne wśród młodzieży, a nawet wśród starszych ludzi, żeby sobie poprzyzywać pewne rzeczy, żeby mieć jakąś dawkę adrenaliny. Chociaż faktycznie niektórzy magowie, którzy kierują się tymi dawnymi systemami, dalej przyzywają różne rzeczy w celu zdobywania wiedzy. No, jak im to wychodzi, no to już zależy od maga.
Czyli to są te główne powody, dla których przychodzi nam przyzywać, tak?
Tak.
Są jakieś poboczne, powiedzmy, tak jak tydzień temu wspomniałeś o tym, że kontaktowano się w jakiś sposób, żeby na przykład zrobić komuś krzywdę, prawda?
No też, tylko że to... Dzisiaj już tego raczej się nie robi, bo no to już wymaga umiejętności, które wykraczają poza zdolności współczesnych okultystów. dzisiaj to mamy taki pop-okultyzm i nie każdy jest po prostu gotowy pewne rzeczy robić. Kiedyś faktycznie, jak mówiłem, szamani plemienni takie rzeczy robili. Magowie z czasów średniowiecza to samo. Oni przyzywali jakiegoś ducha, żeby potem swojego przeciwnika obrzucić jakąś klątwą. I tą klątwę właśnie taki duch sobie wykonywał. Czyli dzisiaj w sumie... No nie wiem, co tam w umysłach młodych ludzi siedzi. Może niektórzy sobie tak marzą, a przyzwą sobie demonka i on załatwi tamtych złych kolegów z trzeciej B. Może tak jest, no nie wiem.
Dobrze, ale pomówmy teraz krótko o tym dokładnie, w jaki sposób ludzie to robią, prawda? Bo możemy tu mówić o wielu, dosłownie dziesiątkach różnych sposobów, prawda? Jest tabliczka Ouija, przez którą ludzie no, rzekomo nawiązują kontakt z różnymi bytami. Są różnego typu no, malunki na podłogach, prawda, kręgi, znaki. Jakie są, najczęstsze metody, które są używane po to, żeby ściągnąć taki byt, połączyć się z nim, zyskać od niego jakąś wiedzę?
No tabliczka to po pierwsze, to jest najpopularniejsze dzisiaj, ponieważ możemy dostać ją w każdym pierwszym, lepszym sklepie z zabawkami.
Dokładnie, może to jest smutne, Polsce, prawda? To...
Smutne, ponieważ ludzie myślą, że to zabawa, a potem robią się problemy. Całe szczęście te problemy robią się w 1% przypadków.
Czyli tabliczka Ouija nie jest aż tak bardzo niebezpieczna.
Tak jak mówiłem, to zależy od osoby, która z tego korzysta. Jak ma silną energię, to coś przyzwie. Jeżeli ma słabą, no to będzie zabawa faktycznie. Tylko, że no, nie ukrywam, jak się bawią tym dzieci z natury mają bardzo silną energię, no to już efekty mogą być bardzo ciekawe.
Dobrze, mamy tabliczkę, odhaczamy tabliczkę, co jeszcze?
Są bardziej rytualne metody przyzywania. Tak jak mówiłeś właśnie, symbole na podłodze kreśliło się kiedyś kredą. Kreśliło się tak zwane pieczęcie. To jest w Goetii bardzo popularne. Kreśliło się pieczęć danego demona, danego ducha, która miała być jakim punktem skupienia, w której to ten duch miał się pojawiać. To wymagało faktycznie skomplikowanego przygotowania, ponieważ to już jest magia rytualna. To wymagało odpowiednich świec, odpowiedniego nakreślenia tych rysunków na podłodze, odpowiedniego wejścia w trans i tak dalej. To jest magia rytualna. Tym praktycznie dzisiaj rzadko kto się zajmuje, chyba że ma takie faktycznie zaparcie, żeby to robić. No poza tym są chyba te spirytystyczne, klasyczne metody, prawda, zsiadamy wokół stolika i medium, które tam oddaje się pod kontrolę duchów, wypowiada kilka słów i zaczyna różne rzeczy przyzywać. No to już jest w gestii medium, co tam sobie w głowie pomyśli i jaką intencję skieruje.
Muszę ciebie zapytać też o, powiedzmy, aborygenów, czy już, nazwijmy to, wymarłych kahunów, prawda? Mhm. Oni potrafili łączyć się z duchami, nazywali to te duchy duchami natury i one dawały im no, niesamowite zdolności, prawda? Są takie historie, które mówią o żołnierzach aborygeńskich, o ich wojownikach, którzy posiadali możliwość opuszczania swojego ciała i potrafili w kilkadziesiąt osób pojawić się wojskom brytyjskim, prawda? No i to właśnie zawdzięczali niby duchom. Kahunowie również łączyli się z jakimiś duchami, z duchami natury. Potrafili leczyć praktycznie złamane otwarcia w parę sekund, jeżeli wierzyć przekazom, prawda? Czy oni również łączyli się po prostu z tymi bytami, o których mówisz, czy to już było coś innego? Czy to już zahaczało bardziej o ten okultyzm, o którym mówiliśmy tydzień temu, czyli o siły natury?
No może tutaj popełniłem błąd, że nie wspomniałem na samym początku. No tak, mamy te byty astralne, które się żywią i wszystkie byty astralne muszą się żywić, żeby funkcjonować. Ale trzeba podkreślić, że są byty dobre i są byty złe. I są też byty neutralne, które tam nic nie obchodzi, co my tutaj robimy.
Czyli innymi słowy, przepraszam, że ci przerywam, innymi słowy możemy to również możemy to odnieść do Księgi Duchów Kardeka, tak? Bo on to opisuje w troszeczkę innych słowach niż ty teraz, ale również opisuje, że są byty najniższe, byty najwyższe i te byty, które są pomiędzy nimi.
Można tak.
Czyli twój punkt widzenia wcale tak bardzo nie różni się od punktu widzenia spirytystów. Przynajmniej w tej materii.
W tej materii tak.
Dobrze.
W każdym razie tak, szamani na całym świecie łączyli się właśnie z takimi duchami bardziej pozytywnymi, chociaż trzeba powiedzieć, te duchy również czegoś od szamanów wymagały, jakiś ofiar w postaci energii, ponieważ jakoś musiały funkcjonować. I tak, takie... nie wiem, ja się nigdy z czymś takim nie spotkałem, żeby jakiś... bezpośrednio, żeby jakiś duch właśnie dawał nadludzkie moce osobie, którą kontroluje. Jeżeli wierzyć przekazom, jeżeli wierzyć informacjom o różnych przypadkach opętań, to jest to możliwe, jest to możliwe.
Czy... duchy, powiedzmy te duchy, które są, które możemy spotkać przy nawiedzeniach rezydualnych, również dysponują taką mocą jak te byty, o których teraz mówimy?
W przypadku nawiedzeń rezydualnych mamy do czynienia z nagraniami bardziej. To nie są duchy, które są świadome, to nie są duchy w ogóle. To są po prostu informacje energetyczne, które krążą w danym miejscu, które można po prostu zaobserwować. One nie mają żadnego wpływu na żaden świat praktycznie, ani na świat materialny, ani energetyczny, ani astralny, nic. To po prostu takie nagrania.
Może odejdziemy teraz od tego tematu, którym mieliśmy się zajmować, ale chciałbym poznać szczególnie twój punkt widzenia, bo mówimy o tych bytach, prawda? Mówimy o tych nagraniach, jak to przed chwilą nazwałeś. To jak właściwie zachowują się duchy, czym są te duchy, o których, które nazywamy duchami, niektóre nazywamy bytami, czy tymi rezydentami?
Chyba się pogubiliśmy w terminologii. Przez napisanie rezydualne...
Tak, to jest nagranie.
Właśnie nagranie.
Tak, to teraz powiedzmy, porozmawiajmy o duchach, bo prawda mówisz,
takie,
że są duchy.
Takie, które dokonujemy interakcji, tak?
Tak. Są poltergeisty, wiadomo.
Tak, tak, tak. No, poltergeist ja bym tutaj obstawał bardziej za wpływem ludzkiego umysłu. Aczkolwiek faktycznie jest teoria, że niektóre byty astralne mogą takie rzeczy generować. Po raz kolejny, żeby się pożywić. I są faktycznie jeszcze te nawiedzenia klasyczne, jak ja to mówię, nawiedzenia inteligentne.
No może właśnie więcej trochę o nich.
Gdzie mamy do czynienia z duszą osoby zmarłej, która nie zdążyła odejść do światła. Tutaj trzeba by wyłożyć całą teorię umierania, jak to wygląda po śmierci.
No to może zróbmy to w pigułce, żeby nie zabierać czasu na to.
W pigułce. Człowiek umiera, najpierw rozkłada się ciało fizyczne, natomiast się będzie przez trochę miesięcy rozkładać. Człowiek umiera, ciało energetyczne opuszcza to ciało fizyczne.
W momencie śmierci?
Tak, tak. Rozkłada się ciało energetyczne. Potem rozkłada się ciało astralne. Gdy rozłoży się ciało astralne, to nasza ludzka świadomość idzie sobie w górę do źródła, tam się regeneruje, wraca na dół i to się nazywa reinkarnacją. To jest teoria umierania w pigułce.
To jest teoria umierania
teraz
w pigułce,
tak.
Dobrze.
Chodzi o to, żeby w astralu, kiedy znajdziemy się w tym ciele astralnym już, żeby sobie osiąść, i żeby to wszystko łagodnie przyjąć, że aha, właśnie umarliśmy i teraz trzeba nam trochę posiedzieć, a potem pójdziemy do źródła. Niektórzy ludzie, którzy umierają śmiercią gwałtowną, jakiś wypadek tragiczny, jakaś morderstwo na przykład, oni nie są świadomi tego, że im się zmarło. I oni w tym, na tych planach energetycznych po prostu utkwili sobie. I oni sobie tam siedzą, nie wiedzą, co się dzieje, próbują zwracać uwagę na siebie, ale nikt ich nie widzi. I wtedy zaczynają generować różne zjawiska po to, żeby ściągnąć na siebie uwagę. To generuje ładunki emocjonalne, a emocje to energie, którymi te byty się żywią. A póki się żywią, to one sobie w tym astralu siedzą i nie mają możliwości uświadomić sobie, że im się zmarło. Wtedy należy właśnie taką duszę odesłać. Tym się zajmują jasnowidzowie, czy różne osoby pracujące z energią i tak dalej, i tak dalej. Oni te dusze uświadamiają i odsyłają do światła, żeby one tam sobie mogły iść do źródła i potem wrócić na ziemię w kolejnym wcieleniu. I właśnie nawiedzeniem inteligentnym nazywamy takie dusze, które nie wiedzą, że umarły, że sobie tutaj siedzą. A może nie chcą iść do światła, bo się też takie sytuacje zdarzały. preferuję po prostu sobie siedzieć w tej formie energetycznej w naszym materialnym świecie i się dobrze bawić.
Dobrze, więc jeżeli taki duch inteligentny, powiedzmy, zostaje w naszym świecie i, jak to mówisz, się bawi, czy jest możliwość, że właśnie spirytyści czy medium łączą się z nim i otrzymują od niego jakieś informacje? Bo tutaj wydaje mi się, że prędzej można się z nim połączyć, prawda?
Na pewno da się połączyć, jeżeli znajdziemy się w tej samej okolicy co on, czy na przykład w tym danym budynku, prawda? Myślę, że to już będzie zależeć od umiejętności medium.
Czyli nie przekreślasz medium jako osoby, która może pomagać ludziom, którzy spotykają się właśnie z takimi problemami?
No nie przekreślę. Tylko muszę zaznaczyć, że nie da się skontaktować z duchem, który już sobie tam umarł jakiś czas temu i poszedł sobie do światła. To jest niemożliwe, bo tego ducha już nie ma.
Dobrze.
Z duszami, które faktycznie utknęły w świecie fizycznym, tak.
Dobrze, Wojtku, będziemy powolutku przechodzili do tej najciekawszej i mam nadzieję najdłuższej części naszej dzisiejszej audycji, czyli do niebezpieczeństw, do tych wszystkich rzeczy, które mogą nam się przydarzyć, które mogą nas nękać po tym, jeżeli będziemy nieumiejętnie wywoływali, jak to nam się wydaje, duchy. Może pozwól, że zacznę, ponieważ parę lat temu rozmawiałem z moją znajomą. Opowiedziała ona mi historię, która przydarzyła się jej mamie. Ja muszę przyznać, że jestem często bardzo sceptyczny do jakichkolwiek historii, które opowiadają mi ludzie. Jednak tym razem uwierzyłem dziewczynie, ponieważ no historia jak z horroru wzięta. Za chwileczkę zresztą też usłyszysz, będziesz mógł wypowiedzieć się na ten temat. Kiedy sprawa miała dokładnie miejsce, nie jestem w stanie powiedzieć, obstawiam, że gdzieś około 20 lat temu. Sprawa działa się w zamku, a raczej w pałacyku w Klecewie. Klecewo to wieś w powiecie kwidzyńskim, to jest już województwo pomorskie. W tej wsi właśnie teraz już zostały jakieś, powiedzmy, pozostałości tego dworku, tego pałacu, który został zburzony i przebudowany w 1872 roku. Był to pałac murowany, z cegły, wiadomo, taki, może niezbyt wielki, ale jednak pałac. Sprawa wyglądała tak, że grupa młodych ludzi wybrała się tam. Nie wiem, czy był to jakiś pobyt czasowy, no nie mam pojęcia, nie mogę teraz na ten temat zbyt dużo powiedzieć, ponieważ no, osoba, która była uczestnikiem tych zdarzeń, bardzo niechętnie o tym mówi, o czym za chwileczkę. Otóż młodzi ludzie zaczęli wywoływać ducha, jak to nazwali. Był to przedwojenny pisarz, który właśnie podczas wojny zginął. No, sprawa troszeczkę wyrwała im się z rąk, ponieważ duch, czy to jak nazwijmy go teraz, byt, ukazał im się. Ludzie, którzy byli świadkami tego, stwierdzili, że nie miał połowy twarzy. Najpierw pokazał się na zewnątrz, tam na powiedzmy na dworze, w ułamku sekundy znalazł się w pomieszczeniu, w którym działy się te rzeczy. Wszyscy świadkowie słyszeli jakby muzykę puszczaną z płyty winylowej, jednak od tyłu. Mama mojej znajomej stwierdziła, że brzmiało to trochę jak łacina. Co najciekawsze, tam nie było adaptera, jednak słyszeli tę muzykę. I teraz przechodzimy powoli do tej najbardziej tragicznej chwili, do tego najbardziej tragicznego elementu tej historii. Była tam dziewczyna, która brała udział właśnie w tym seansie, która była normalną, sprawną, zdrową dziewczyną przed tą sesją, tak to nazwijmy. Jeżeli dzisiaj ona jeszcze żyje, to jest przywiązana do wózka inwalidzkiego. Po prostu po tym wszystkim dziewczyna postradała zmysły, zrobiła się z nią coś strasznego. Kiedy ten byt, ten duch pojawił się w tym pomieszczeniu, w którym oni go wywoływali, wszyscy wpadli w panikę i jakoś to ustało. Jednak kolejna ciekawa rzecz, która no, chyba jest poza wszelkimi, tutaj nikt nie może tego w żaden sposób temu zaprzeczyć. Krata, która była w oknie, prawda, możemy sobie wyobrazić, jakie kraty są w okiennicach pałacowych, zamkowych. Taka stalowa krata po prostu wyginęła się, jakby była z plasteliny. Właśnie rozmawiałem już wcześniej z kimś na ten temat. Ta osoba potwierdziła, że mogli wywołać bardzo, bardzo silnego demona. No i właśnie, jakie były błędy, bo wiem, że najprawdopodobniej błędem było to, że wywoływali ducha imiennie. Prawda? Czy zdarza się często tak, że kiedy ktoś próbuje wywołać ducha imiennie, popełniają różne błędy? Wojtku, na pewno coś na ten temat będziesz potrafił powiedzieć.
A co ja mogę powiedzieć? Głupota. To jest głupota. nie wiedzieli, co wywołują. Chcieli po prostu frajdę. I to wszystko. Przyszło coś, co chciało się pożywić. Nie wiadomo, jakie tam są byty, nie wiadomo, jakie tam są energie, nie wiadomo, co tam się działo. Ciężko mi powiedzieć, co oni tak naprawdę przyzwali. Ale jeżeli dało to taki efekt, to wątpię, żeby to było zwykłe nawiedzenie inteligentne. To musiało być coś silniejszego, które chciało się pożywić na ich strachu. To jest bardzo popularna rzecz. Byty takie cięższe właśnie żywią się na strachu, ponieważ strach wywołuje najbardziej intensywne emocje. Tak jak powiedziałem, emocje to energie, na które się te byty żywią.
Wojtku, strach strachem, ale ta sytuacja, która nastąpiła, właśnie stan zdrowia tej dziewczyny, który drastycznie się pogorszył, czy takie coś w ogóle jest możliwe?
Z mojego punktu widzenia tak, ponieważ taki byt jest w stanie dokonać pewnej interakcji z ludzkim ciałem energetycznym. Tu można by się odwoływać do medycyny chińskiej, do teorii ciał energetycznych, które z nami właśnie z wierzeń chińskich, z wierzeń hinduskich. Energie mają wpływ, energie, które do nas płyną, ta energia życiowa, ona ma wpływ na nasz stan fizyczny, na stan naszego zdrowia. Jeżeli jest odpowiednia dawka energetyczna, albo jakiś zabieg manipulacyjny na energii w danym miejscu, można wywoływać różne schorzenia fizyczne. I tak, jeżeli była to odpowiednia dawka energetyczna w czasie tego zdarzenia, dziewczyna z jakiegoś powodu była głównym celem, to tak, mogło to na nią w taki sposób wpłynąć.
Jeżeli jesteśmy już przy tym przypadku, to skupmy się na chwileczkę na tym właśnie, kiedy przywołujemy taki byt. On tutaj ponoć był chwilę, postraszył, zrobił swoje, czyli no bardzo, bardzo nabroił do tego stopnia. No, było, na pewno było więcej szczegółów tego wszystkiego, jednak no, osoba, która uczestniczyła w tym wszystkim, z wiadomych pewnie przyczyn nie chce o tym mówić. Teraz powiedz mi, jak to wygląda, że przywołujemy taki byt, jest sobie ten byt, robi swoje, żywi się tym strachem i kiedy on odchodzi? Bo ten niby odszedł praktycznie momentalnie po tym jak coś tam narobił. Niektóre byty przywiązują się do tych miejsc, w których zostały wywołane, czy raczej do osób, które wywoływały. Jak długo coś takiego trwa?
Do miejsc rzadko. Częściej do osób, które w danym rytuale przywoływania uczestniczą. I jeżeli takiemu bytowi jest dobrze, to on może się tak przystać do końca życia danego człowieka. Jeżeli nie dokona się tutaj porządnego egzorcyzmu, to on się sam nie odczepi, bo dla niego to jest źródło pożywienia, którego nie odda tak łatwo. I nie jest powiedziane, że w tym przypadku, o którym teraz mówimy, ten byt tak naprawdę odszedł. On mógł się do tej dziewczyny równie dobrze przyczepić i on tam dalej sobie siedzi.
Teraz powiedzmy o czymś innym, bo wiadomo, te byty, które są niewidzialne, które są w tym innym wymiarze, prawda, ale on im się ukazał. On im się ukazał, uczestnicy tego nieszczęśliwego seansu widzieli nawet, że nie ma połowy twarzy w pewien sposób. Nie wiem, jak oni to widzieli, ponieważ no, to są tylko skrawki tej całej historii. On się im ukazał. Czy one się ukazują wszystkim tak samo? No, w tym przypadku okazały się wszystkim tak samo. Ale skąd biorą pomysł, że tak powiem, na swoją wizualizację? Czy to jest właśnie kwestia podświadomości, czy wybierają te bodźce, które najbardziej straszą, powiedzmy, te osoby, które wywoływały ten byt?
No, odpowiedziałeś sobie na pytanie. Tak, te byty biorą pewne wzorce z naszej podświadomości, z naszych umysłów. Do czego my się boimy, one sobie wyłapią. Głównie dlatego, że strach ma najniższe wibracje. On jest najbardziej widoczny w ciałach energetycznych. Jego można sobie wziąć, przemodelować i już wiemy, o co biega. Taki byt sobie po prostu taki strach bierze. On się do niego upodabnia i on ma wyżerkę. To jest wszystko z podświadomości, to jest z naszych umysłów.
Muszę teraz jeszcze wspomnieć o tym, przepraszam, że właśnie do wywołania tego, co tam przybyło, użyta została tabliczka Ouija, zostały użyte jakieś świece, czyli no tabliczka Ouija, którą produkują taśmowo, seryjnie, masowo producenci zabawek. Pamiętasz, widzieliśmy właśnie taką aukcję na jakimś amerykańskim eBayu, dyskutowaliśmy o niej. to była zabawka bodajże firmy, nie będę mówił firmy, bo posądzą nas o kryptoreklamę, ale była to po prostu zabawka, taka jak klocki, czy jak kucyki, czy misie, prawda, to było z tej samej firmy. Teraz no chyba wypada wspomnieć o tym, że właśnie do tego, co narobiło takiego bałaganu, użyto właśnie tabliczki Ouija, użyto jakichś tam świec. No to jest, myślę,
wypada, nie wypada.
Mówi samo za
tu
siebie.
Tu trzeba powiedzieć, tabliczka jest zbiorem literek, cyferek i kilku innych elementów. To jest tak samo, jak mamy w elementarzu abecadło.
Czyli mówisz, że możemy na przykład tak samo przywołać byta przez szklankę z wodą.
Tak, bo chodzi o to, że ta szklanka czy tabliczka to są narzędzia. Najważniejsza jest intencja. Jeżeli mamy w pokoju taką tabliczkę, mamy te świeczki i jeszcze jakieś dodatkowe elementy dodamy, na przykład nakreślimy pentagram, który nomen omen jest bardzo pozytywnym symbolem, nakreślimy go na podłodze, to dodaje takiego klimatu. Podgrzewa atmosferę i to zaś przekłada się na to, jak my odczuwamy daną sytuację. My generujemy wtedy specyficzne emocje, my wtedy już automatycznie zaczynamy się lękać. Coś jest na rzeczy, coś wyczuwamy w powietrzu. To nie jest żaden byt, to jest nasz strach, który sami sobie aplikujemy przez te rekwizyty, które sobie dodaliśmy do pokoju. A reszta to już jest intencja i coś już może się do nas poczepić.
Wojtku, jeszcze zanim ty zaczniesz mówić o tych niebezpieczeństwach, bo na pewno ich jest więcej, mam nadzieję, że przytoczysz również jakieś historie taką podobne przynajmniej do tych, którą przed chwilą ja zaprezentowałem, nasunęło mi się pytanie też w trakcie tego, co mówiłeś, jeżeli są grupy ludzi, którzy określają samych siebie jako sataniści, prawda, czyli no możemy w 95% tutaj pewności powiedzieć, że oni satanistami nie są, oni często próbują przywołać coś, prawda, do jakichś celów. I powiedz mi, czy te byty astralne również jakoś tam nabijają się z nich, robią sobie z nich żarty i przychodzą do nich?
Tutaj nie ma rozróżnienia, czy ktoś jest satanistą, czy...
Jednak wiesz, chodzi mi tylko o to, że właśnie takie grupy najczęściej, które samozwańczych satanistów, prawda, oni bardzo często próbują coś tam przywołać do jakichś tam swoich celów i chyba, no wydaje mi się, że najczęściej do nich może coś się przyczepić i nie wiem właśnie, czy to nie jest taki no, fakt potwierdzony. Dlatego zwracam się z tym pytaniem do ciebie.
Tutaj można zrobić rachunek prawdopodobieństwa. Kto częściej coś przyzywa, ten ma większą szansę, że coś przyciągnie faktycznie. Jeżeli jakaś grupa społeczna częściej wdaje się w takie praktyki, to oni będą częściej przyzywać pewne rzeczy. Dla bytów astralnych nie ma różnicy. One widzą żarcie, one idą do żarcia. Od cała teoria. Dobrze. Praktyka od sama.
Dobrze, to może teraz mam nadzieję, że masz przygotowaną jakąś historię, bo wiem, że zdarzyło ci się, widziałeś dużo, słyszałeś dużo, no zdarzało ci się również badać. Może przytoczysz jakąś historię, może ze dwie, które właśnie świadczą o tym, co może taki byt narobić. I dalej opowiadamy właśnie o tych niebezpieczeństwach przy okazji tych historii.
No cóż, no najbardziej efektowne, no byt może dokonać interakcji na planie fizycznym. W wielkim skrócie, może cię popchnąć, kopnąć w tyłek, zepchnąć ze schodów i tak dalej, i tak dalej. To bardzo często jest raportowane przez różnych badaczy z całego świata praktycznie. Każdy ma jakieś takie przygody. Czy ja mam? Tak. Raz zdarzyło mi się być pchniętym na ścianę. Było to bardzo przyjemne w pewnym sensie. Nie wiem, chyba dlatego, że faktycznie potrzebowałem do tego wtedy tak na luzie, to dzisiaj mam całkiem zdrowy umysł. Aczkolwiek bolało. Nie był to jakiś bardzo ciężki przypadek, po prostu w młodzieńczym wieku narobiłem sobie własnego poltergeista, który dawał się nocami we znaki. I w pewnym momencie był taki moment kulminacyjny, że rzuciło mnie w środku nocy o ścianę z odgłosi kilku metrów. I na tym aktywność się skończyła. Taka delikatna sprawa, nie robię tutaj jakiegoś wielkiego hałasu.
Dobrze, teraz powiedziałeś o swojej historii, ale wiem, że no, działałeś, badałeś różne takie sprawy, czy przyszło ci zmierzyć się, no nie będę mówił tutaj, że to była jakaś epicka bitwa, powiedzmy jak w stylu filmu Egzorcysta, ale czy zdarzyło ci się badać jakąś sprawę na terenie Polski, w której no naprawdę było ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć i sprawa była no nieciekawa, zdarzyło ci się?
chyba nie natrafiłem na taką bardzo ciężką sprawę, aczkolwiek mogę tutaj wspomnieć o jednej, tutaj we Wrocławiu właśnie. Nieco ponad rok temu już prowadziłem sprawę rzekomego nawiedzenia w jednym mieszkaniu, gdzie jakiś byt rzekomo miał zmusić chłopaka do samobójstwa.
No, czy to jest ta sprawa z... To jest ta sprawa z dwoma kolegami o tym samym imieniu, tak?
Tak,
o niej wspominał już Damian, może ty powiesz coś więcej, bo ty byłeś tam na miejscu, Damian, prawda, mieszka troszeczkę dalej, ty byłeś wszystkiego. Oczywiście zachowajmy tam wszelkie...
Zaczął właśnie od pierwszego znajomego, który skontaktował się z grupą Anomalium. Stwierdził, że w jego mieszkaniu działy się dziwne rzeczy. Była napięta atmosfera, złe emocje, dużo kłótni. Chłopaka rzuciła dziewczyna, głównie dlatego, że w domu znaleziono martwego kota, który zaklinował sobie kark między okno a framugę. Zostało to posądzone, że no, ta dziewczyna stwierdziła, że coś się w mieszkaniu dzieje. Negatywna atmosfera zaczęła się tworzyć i w pewnym momencie chłopaka rzuciła. Chłopak skontaktował się z grupą Anomalium. Wcześniej jednak poprosił jednak ze swoich znajomych, który zajmował się tam pracą z energią. Znajomy ten mieszkanie oczyścił z tych wszystkich negatywnych energii. Dopiero później ja wraz z kolegą udałem się do mieszkania i stwierdziliśmy, że tam nic nie ma. No, to zwykłe, normalne, no, zwykłe mieszkanie.
Czy przeprowadziliście tam EVP, czy w jaki sposób stwierdziliście, że tam nic nie ma?
Nie dało się nic wyczuć. Tak, prawda jest taka, że nie było w ogóle żadnych poszlak. Napiętą atmosferę można tłumaczyć napiętymi stosunkami między chłopakiem i dziewczyną, a kot po prostu się ześlizgnął. To było okno otwierane pod kątem. Najwidoczniej chciał przeskoczyć na balkon. Coś mu nie poszło, no i tragedia.
Czyli sprawa tak była w tym momencie zamknięta, tak jakby przez Anomalium.
Ta część sprawy praktycznie była zamknięta.
Bo otworzyła się dalej, prawda?
Otworzyła się dalej, ponieważ nasz kontaktowiec, jak to ujmuję, miał kolegę swoje. Jego kolega miał to samo imię co on. Kolega ten popełnił samobójstwo i to głównie z jego powodu nasz kontakt do nas napisał. Kolega ten popełnił samobójstwo. Jego matka podejrzewała, że ma to coś wspólnego z jakimiś negatywnymi bytami.
Warto wspomnieć, że ten chłopak chyba praktykował jakieś...
Tak, miał tam jakiegoś swojego guru, prawda? Który mu tam jakieś rzeczy tłumaczył, jakieś rzeczy go tam nauczał. No, nie powiem, żeby był to dobry guru, który nie był w stanie uchronić chłopaka przed takimi rzeczami. Bliżej tu chyba do jakiegoś sekciarza niż do guru. W każdym razie chłopak popełnił samobójstwo, matka zgodziła się na przeprowadzenie, można to nazwać dochodzeniem, bardziej wizji lokalnej. Po prostu udałem się tam na miejsce, porozmawiałem z kobietą, faktycznie działy się tam jakieś ciekawe rzeczy, no, ruszały się przedmioty. Może nie jakoś często, było jeden czy dwa razy.
Byłeś świadkiem tego, jak te przedmioty się poruszały?
Nie, to wszystko to jest zeznanie tej kobiety.
Rozumiem.
Napięta atmosfera, jakieś głosy w powietrzu się rozchodziły i tak dalej, i tak dalej. Przeprowadziliśmy tam test EVP ze znajomym, no nic nie wykazał. Sprawa miała być kontynuowana, jednak w pewnym momencie kobieta przeszła kolejne załamanie nerwowe i od tamtej pory się z nami nie skontaktowała. Także sprawę musiałem zamknąć kompletnie bez rozwiązania. Na miejscu byłem tylko dwa razy. Nic paranormalnego się tam tak naprawdę nie wydarzyło.
Czyli można to wytłumaczyć po prostu złym stanem psychicznym tej kobiety, prawda? No, nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że rzeczywiście coś się tam działo, jednak sprawa
nie można.
Z perspektywy słuchacza wygląda na dosyć ciekawą.
No, z perspektywy słuchacza, no... chłopak wdał się w złe towarzystwo, no, źle się to skończyło. I to wszystko, nie można tutaj mówić o jakichś zjawiskach paranormalnych. W każdym razie myślę, że można powiedzieć, że chłopak miał swoje zainteresowania. Po prostu nie wytrzymał psychicznie tego, co pewne praktyki okultystyczne mu serwowały i tyle.
Czyli to też jest, właśnie mówimy teraz o tych niebezpieczeństwach. Co jeszcze może nam grozić, jeżeli właśnie, powiedzmy, no głupio bawimy się w taki sposób?
No może zacznijmy od tego, że niektórzy utożsamiają niebezpieczeństwa z okultyzmem związane z opętaniami i duchami tylko i wyłącznie. Nie, to jest takie malutkie kłamstewko lansowane przez różne instytucje. Okultyzm, a więc ezoteryka, to tak naprawdę kwestia rozwoju. To są różne praktyki, tak zwyczajne praktyki oddechowe. I te praktyki mają na celu popchanie nas na ścieżce rozwoju duchowego. Tylko problem jest takiej natury, że większość trenerów rozwoju duchowego, większość poradników, większość tych guru, oni zapominają wspomnieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy. Rozwój duchowy to nie jest siedzenie na tyłku i medytowanie przez godzinkę, dwie dziennie. Rozwój duchowy to jest stawanie twarzą w twarz ze swoimi problemami. I te problemy będą nam zawsze przy rozwoju wychodzić na zewnątrz. I jeżeli ktoś nie wie, jak sobie z nimi poradzić, to najpierw wyląduje na lekach, potem w zakładzie psychiatrycznym, a potem nie wiadomo, jak to się skończy. I nawet same przywołania w pewnym sensie wpływają na takie rzeczy. Ponieważ zarówno techniki rozwoju duchowego, jak i ciężkie praktyki okultystyczne, takie jak właśnie przywoływanie różnych rzeczy, one na nas wpływają na dwojaki sposób, ale prowadzą do tego samego stanu, stanu depresji, stanu lęku, stanu, w którym nic nam się nie chce, kiedy mamy same negatywne myśli itd., itd. Z tym, że ścieżka rozwoju duchowego, ścieżka ezoteryczna, w końcu w pewnym momencie jest w stanie nam poradzić, jak się tych problemów pozbyć. Natomiast kiedy przyczepi się do nas jakiś byt, no to idziemy w przeciwną stronę, do coraz cięższej depresji, coraz cięższych myśli negatywnych, aż w końcu, no, kończy się to zazwyczaj tragicznie.
No właśnie, Wojtku, jesteśmy w tym miejscu, kiedy już jest źle, kiedy większość ludzi nie potrafi sobie poradzić z tym, co się do nich przyczepiło, z tym, co ich nęka. Co można zrobić wtedy, żeby się tego pozbyć? Wielu ludzi zwraca się do kościoła katolickiego, do egzorcystów, którzy, no musisz sam przyznać, mają pewien procent skuteczności, prawda, od wieków jednak parają się wyganianiem tych bytów. Ale co jeszcze można zrobić, oprócz tego, że wezwać egzorcystę, który jest chyba w każdej diecezji, prawda?
Co jeszcze można zrobić? No to zależy od tego, co jest powodem, prawda? Jeżeli coś na się przyczepi, to faktycznie ksiądz egzorcysta lub też ludzie, którzy określają się mianem egzorcystów świeckich. To są osoby pracujące z energią, to są wszelkie maści jasnowidzowie. Jasnowidze, określone imienia. lokalni szamani, bo wciąż tacy są na naszych terenach. Osoby, które się zajmują właśnie rozwojem duchowym, ale takim bardziej zaawansowanym, ponieważ takie osoby zazwyczaj wiedzą, co w takich sytuacjach robić, jak takiego bytu się pozbyć. W przypadku natomiast, kiedy nasze problemy są powodowane właśnie przez ten rozwój duchowy, przez to, że podjęliśmy się pewnych praktyk, przez pewne rzeczy, które wypływają nam z podświadomości na wierzch, jakieś traumy z dzieciństwa choćby, no wtedy egzorcysta tak naprawdę nic nie zrobi. Wtedy musimy spotkać się z trenerem rozwoju duchowego, z osobą, która przez takie rzeczy przechodziła, z osobą, która nam jest w stanie doradzić, co my musimy robić, żeby się tych problemów pozbyć. I niestety ciężko dzisiaj znaleźć tak naprawdę zarówno dobrego egzorcystę, jak i dobrego trenera rozwoju. Dzisiaj mam ten pop-okultyzm, dzisiaj wszystko opiera się o komercję, dzisiaj każdy chce zarobić, a tak naprawdę rzadko który trener, czy też jakiś jasnowidz, czy też szaman, robi to, co robi z powołania. Tak naprawdę większość takich ludzi im się to spodobało. Oni poszli sobie na parę kursów, zdobyli parę dyplomów. Uważają się za potężnych ludzi, którzy są w stanie wszystkie problemy rozwiązać. A tak naprawdę większość z nich nie rozwiązała nawet własnych problemów. Także no, trzeba być ostrożnym, ale tak jak mówię, dobry egzorcysta albo dobry trener rozwoju duchowego, dobry ezoteryk, oni są w stanie zaradzić na pewne problemy. Dobrze. Cała reszta no, zależy już tylko od nas, czy mamy zawzięcie, żeby z tymi problemami walczyć.
Czy właśnie takie grupy, jak które działają na terenie no, praktycznie chyba wszystkich krajów, mogą, no powiedzmy krótko, taka grupa nie wygoni ducha z domu, no bo niektórzy właśnie mówią o tym, że ktoś będzie gonił ducha, ktoś będzie próbował złapać ducha metodą słoikową, jak to niedawno zostało określone. Powiedzmy to jasno, taka grupa nie wygoni ducha, taka grupa będzie potrafiła zbadać, czy taki duch jest znanymi sobie sposobami, no, które są dosyć popularne, tak jak na przykład EVP. W takich grupach bardzo często są osoby no, wrażliwce. Ja nazywam tak te osoby, które czują więcej, widzą więcej i potrafią coś powiedzieć na temat pomieszczenia, w którym się znajdują. One tam pracują z energią, prawda? Powiedzmy krótko, musisz się tutaj ze mną chyba zgodzić, że z taką sprawą można zwrócić się do takiej grupy, jednak taka grupa nie wygoni bytu. Na 98%.
Taka grupa co najwyżej może się skontaktować z kimś, kto jest zdolny do wyganiania.
Bądź skontaktować informatora, powiedzmy, z taką osobą, która potrafi w jakiś tam sposób pomóc, prawda?
Tak, dokładnie.
Dobrze, Wojtku, bardzo Ci dziękuję. Dzisiaj mieliśmy troszeczkę dłuższą tę audycję, bliższą tej naszej godzinie niż w zeszłym tygodniu. Po raz kolejny udało Ci się uratować naszą audycję, bo musimy powiedzieć, że to było bardzo szybko dzisiaj wszystko organizowane. Jeszcze dzisiaj rano rozmawialiśmy. Dziękuję Ci jeszcze raz za to wszystko.
Dziękuję również.
Ja jeszcze raz z tego miejsca chciałbym wszystkim słuchaczom polecić, zaproponować portale, zaprzyjaźnione portale, czyli paranormalne.pl, spirytyzm.pl, grupy anomalium.pl, grupa idem per idem, czyli ipi-x.eu. Jest to grupa też znanego badacza Grzegorza Tarczyńskiego. No i oczywiście ezokult.us, blog naszego dzisiejszego gościa. Dziękuję jeszcze raz, Wojtku. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Zapraszam już za tydzień, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Bardzo ciekawy gość, który ma zgoła inny punkt widzenia niż Wojtek, który dzisiaj opowiadał nam o tych niebezpieczeństwach. Para Radio, poznajemy nieznane. Jeszcze raz dziękuję, dobranoc.